Szanowni Państwo, piątkowy, no jeszcze nie wieczór, popołudnie, a w studio dwóch gości. Obaj reprezentują ten sam okręg wyborczy, dwa przeciwstawne ugrupowania, ale generalnie przyjechali do naszego studia jednym autem, znaczy, że można. Adam Abramowicz, Stanisław Żmijan, witam panów serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść Boże.
Jakby ktoś nie rozróżniał, to obie partie, Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska, jednak na jakimś poziomie współpracujecie. Na wstępie możemy powiedzieć. Dobrze, panowie, dzisiaj spotykamy się, bo chcemy porozmawiać o pewnych zmianach, które zachodzą, jeśli chodzi o różne rozwiązania i podatkowe, i regulacje związane z prowadzeniem przedsiębiorstw. Nie mówimy tu o wielkim biznesie, bo wielki biznes radzi sobie znakomicie sam, ale ten mniejszy troszeczkę mniej. Ale chciałbym zacząć od kwestii, która się pojawiła, i pytanie, na ile starczy determinacji, żeby uporządkować kwestię handlu w niedzielę.
Są działania Komitetu Społecznego. Wczoraj była konferencja prasowa rozpoczynająca zbieranie podpisów. Zbierać będzie Solidarność i różne organizacje kupieckie. Myślę, że mają tyle determinacji, że nazbierają te podpisy. Jak przyniosą do Sejmu jako projekt obywatelski, to Sejm się nad tym pochyli. Chyba już dojrzała sytuacja do tego, żeby to wprowadzić. Mieliśmy najpierw ten pierwszy krok w postaci ograniczenia handlu w święta. Okazało się, że te wszystkie hiobowe wieści, które wieściły nam zachodnie sieci, że będą ograniczenia w zatrudnieniu, że spadnie obrót, że to się nie spełniło. Polacy to przyjęli. Jest teraz 50-50, jeśli chodzi o zwolenników ograniczenia handlu. Dobry czas. I mówimy o ograniczeniu, nie o zakazie, dlatego że ma być w tym projekcie możliwość otwierania sklepów, które prowadzi sam właściciel. A to chyba dobrze, że pracownicy zostaną w końcu w niedzielę wolne, żeby razem z rodziną móc poprzebywać, chociaż jeden dzień w tygodniu.
Chciałbym widzieć właścicieli Kauflandu, którzy sprzedają we własnym supermarkecie.
No, właściciel Kauflandu to być może jest teraz gdzieś na Karaibach i się nie przejmuje wcale tym, że dobrze, u niego... Ale jedno zdanie, że u niego w Niemczech wszystkie sklepy są zamknięte, za to w Polsce w niedzielę są otwarte. To ja się zawsze dziwiłem. Dlaczego to tak dziwnie jest, że te korporacje, które u siebie mają zamknięte, to w Polsce twierdzą, no dobrze, że bez tego dobra, to się zawali dobra, cała gospodarka.
Dobra, odwracam Kaufland, dobra, Biedronkę chciałbym zobaczyć. No ale... ale Stanisław Żmijan, no jak wy na to się zapatrujecie?
Ja jestem otwarty na rozmowę. O, dobrze, że pan poseł Adam Abramowicz mówi o ograniczeniu, a nie o zakazie.
Bo to ogóle, nawet nie wszystkie niedziele, tylko
ogóle,
część.
W ogóle uważam jednak, że nie powinniśmy sztywno tak do tego podchodzić. Nie, bo nie. Nie powinniśmy nawet, powiedziałbym, regulować tego tak z perspektywy Warszawy. Wolałbym, żeby do tego się, z takiej ewentualności, żeby mogli korzystać po prostu samorządy lokalne, bo one znają realia. I proszę, bo także nie mam wątpliwości, że także rozmawialiście i znamy tutaj, bo stąd jesteśmy, ze wschodniej części kraju, przy granicy, znamy nasze realia. Otóż jest przecież niemały obrót w weekendy, także w niedzielę, jeżeli chodzi o naszych sąsiadów z Białorusi i z Ukrainy. W związku z tym dla nas chyba... to są realne korzyści. W związku z tym trzeba po prostu do tego podejść naprawdę bardzo, bardzo ostrożnie, nie regulować tego na sztywno, tylko dlatego, że nie widzimy tego handlu. I to są jednak i miejsca pracy, ale także dochody.
Dobrze, ale nic się z miejscami pracy nie stanie. Ale mamy doświadczenie, że kadry przynosi się na inne dni tygodnia.
Panowie, ale ustalmy jedną rzecz, że jeśli chodzi o to ograniczenie handlu, to nie chodzi o to, żeby zrobić kuku klientom, tylko chodzi o to, żeby zrobić, przepraszam za wyrażenie, dobrze, ale po prostu pracownikom.
Głównie kobietom.
A z drugiej strony uregulować trochę nasz tryb życia, bo nie przesadzajmy. No, zapytam się tak szczerze, panie Adamie, panie Stanisławie, który z was niech się z ręką na sercu przyzna, że na przykład nie był w niedzielę w dużym sklepie, nie mówię małym sklepie, tylko w dużym sklepie w przeciągu ostatniego roku? No, cisza. Generalnie, no ja też nie jestem bez winy, bo generalnie zawsze mi się zdarzyło coś kupić.
Pewnie tak się zdarzyło i nic się nie wydarzyło. Jeżeli byłem w sklepie w niedzielę, to zapewniam, że także byłem w tych miejscach, do których zawsze poczuwam się, że obowiązkowo powinienem być. W związku z tym...
Ale to nie jest problem klientów, tylko problem pracowników. Tak jak pan redaktor powiedział, no dzisiaj w XXI wieku zmuszanie ludzi do tego, żeby byli przez 7 dni w tygodniu, nie mogli być przynajmniej jeden dzień z rodziną, jest nieludzkie. No i jeżeli jesteśmy w Unii Europejskiej, w większości krajów, 6 krajów tylko dopuszcza handel w niedzielę, głównie to są kraje postkomunistyczne. Wszystkie kraje starej Unii mają albo zakaz, albo ograniczenia.
Zwłaszcza te państwa, z których akurat największe sieci się wywodzą.
No to o tym mówiłem właśnie. Dlaczego u siebie tego nie prowadzą?
Ale mamy też doświadczenia, sygnały tak ograniczone. Zakazu, zupełnego zakazu na Węgrzech i jak panowie wiecie, w tej chwili ewidentnie parlament wrócił do sprawy, bo ten zakaz po prostu...
Ale ja powiem o tych Węgrzech, bo tam jest inna sytuacja, tam jest 80% zwolenników otwarcia sklepów i Orban podejmuje decyzję polityczną, bo jeśli chodzi o ekonomię, to po roku działania tego ograniczenia, nawet Tesco wydało komunikat, że nic się nie stało. Obroty im nawet wzrosły. Więc jeśli chodzi o ekonomię, się nic złego nie stanie. No tam widocznie Węgrzy mają taki silny nacisk na premiera, że chce to zmieniać. Ale dlaczego mamy brać przykład z Węgier? Możemy wziąć przykład z Austrii, czy z Niemiec, czy z Francji.
To mówi przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości.
W tym zakresie, a poza tym jeszcze to nie jest przesądzone, że oni cofną. Dyskusja.
Ja rozumiem, że jakby mamy różne spojrzenie na sprawę. Ja jednak wracam do tezy, którą postawiłem na wstępie. Otóż uważam, także tutaj u nas, w szczególności może u nas, wzgląd na to, że przyjeżdżają do nas handlowcy ze wschodu, przyjeżdżają właśnie także w niedzielę, w soboty, w niedzielę, na weekend, ma znaczenie i z tego tytułu naprawdę decyzję tę zostawiłbym samorządom.
W niedzielę będą sklepy otwarte, jeżeli właściciel zechce je otworzyć, więc ci cudzoziemcy będą mogli pójść i zakupy zrobić. Chodzi o to, żeby w niedzielę były obroty w dużych sieciach zachodnich. To chodzi o to, żeby ktoś, kto ma potrzebę w niedzielę zrobić zakupy, mógł je zrobić i spożywcze zrobić.
No, ale też, panie Adamie, żebyśmy nie popadli w drugą skrajność, że chodzi nam o to, żeby w tej chwili wystrzelić po kostkach duże sieci zachodnie.
Na Węgrzech nie było żadnych ekonomicznych negatywnych wpływów.
Ale miejmy na względzie obywateli, bo ja chciałbym, żeby...
Regulacje, jak wiemy, nie możemy sobie dowolnie kształtować i panowie i państwo o tym wiecie, jeżeli regulacje, to regulacje, które są równe dla wszystkich.
Ale to oczywiście i tak będzie. Tak jest w święta.
Myślę, że na tym poziomie, jak powiedziałem, że jestem także otwarty na dyskusję w tej sprawie, to myślę, że...
Ale dalej, bo się najprostsze sprawy zobaczymy.
Czas najwyższy
kupić.
To uregulować, bo już tyle mówimy i to się ciągle ciągnie. Dzisiaj jest sytuacja taka i polityczna sprzyjająca, że czas najwyższy rozpocząć dać krok dalej. Były święta, teraz część niedziel, bo tam jest część niedziel otwarta. Przed świętami te tak zwane niedziele handlowe zostaną i tak dalej. Na wyprzedażowe zostaną.
Że tak, generalnie także... 12 niedziel wystarczy dla wszystkich zakupoholików. Tak. Dobrze, panowie, chciałbym zapytać o, jak funkcjonuje program 500+, nie na poziomie propagandowym, ani na poziomie tym najwyższym, ale tak jak wy teraz popatrzycie w swoim okręgu wyborczym, patrzycie na realia, bo dziś przychodzi taki moment, kiedy ludzie zaglądają coraz częściej na swoje konta i czekają na przypływ gotówki. I niektórzy mówią, gdzie te pieniądze są. Żeby było jasne, ja nie należę do zwolenników programu 500+. Znaczy nie dlatego, że jestem przeciwko rządowi, żeby było jasne. Tylko dlatego, że generalnie po raz kolejny jest jakiś fajny program, który mnie pominął. No ale to już...
Czekałbym wreszcie, ale nie ma szansy, żeby nadrobić?
Czekam, aż ktoś wymyśli jakiś
panie
program,
Grzegorzu,
który mnie
do roboty.
No tak, do roboty to ja słyszę 25 lat i ciężko pracuję. Najpierw na to, na tamto, na wanto.
Może ja parę zdań. Później pan poseł będzie miał szansę.
Otóż, skrytykować.
Tak. Odnieś się, może nie krytykować zaraz. Otóż program jest wprowadzony, jest w trakcie realizacji. Komunikat z wczorajszego dnia, tak, już ponad 2 miliony ludzi złożyło wnioski. Mam nadzieję, że środki finansowe są i trafiają na konto. Tego nie jestem w stanie tego weryfikować. Jedno jest pewne. Jest to najkosztowniejszy program z tych 5 punktów, które były sztandarem zarówno pani premier, jak i pana prezydenta w kampanii wyborczej. Ja mam nadzieję, że oczywiście cele będą osiągnięte. Cele, które przyświecały przy planowaniu, zaplanowaniu i wdrożeniu tego programu. Czy tak będzie? Zobaczymy. Są różne opinie na ten temat. Mówię, mam na myśli demografię w szczególności w naszym kraju. Ale na pewno są już poważnie zagrożone i to już jest jakby sygnał z ust pani premier z dzisiejszego dnia, że kwota wolna od podatku już jest pod znakiem zapytania, a może...
Dobrze. Panie Sławie, ale ja chciałbym zrozumieć, jak to wygląda po prostu z punktu widzenia tutaj już... Ja nie chcę, że tak powiem, przenosić tej naszej dyskusji na poziom warszawski, bo tego są media ogólnopolskie i niech one sobie z tym dają radę. Spotykamy się w gronie, że tak powiem, naszych tutaj posłów z regionu i wy widzicie na co dzień. Ja mam już też takie sygnały, że dość duża grupa, czy też duża część tych wniosków z różnych przyczyn będzie odrzucana, czy też zastrzegana.
Ja takich sygnałów nie mam, na pewno pieniądze są i są już wypłacane. Na przykład w gminie Leśna Podlaska na 100%, bo to wiem, pieniądze już idą do tych, którzy prawidłowo złożyli wnioski. Z tych 2 milionów powiem, że 500 tysięcy zostało złożone przez internet. Pierwszy raz udało się przeprowadzić taką dużą operację za pomocą internetu. To też jest duży sukces i w tym kierunku też będziemy szli jako rząd, żeby jak najmniej ludzie musieli chodzić z papierami, tylko żeby właśnie mogli za pomocą internetu składać różne wnioski. I tu jest ewidentny sukces. Jeśli chodzi o... Ja nie mam żadnych sygnałów, że jest na razie coś, jakieś nieprawidłowości. Jeżeli coś się dzieje, to też jesteśmy od... Nie, w sensie, że nie ma wypłat. No ja mówię, ja wiem, że wypłaty już powinny być, bo pieniądze poszły. Więc jeżeli nie ma, to trzeba się pytać samorządowców, dlaczego. Ewentualnie się zgłaszać do posłów, to my będziemy interweniowali.
No to było, nie było duże kwoty, wystarczy rzucić na parę dni na konto. Parę złotych zawsze jest.
To ja myślę, że jednak samorządowcy nie powinni robić takich rzeczy, że jednak te pieniądze są dedykowane wprost do obywateli, do Polaków i one powinny iść bezpośrednio do ich rąk.
Nie, ja również nie widzę takich znaczy tych obaw, te obawy nie powinny się pojawiać. Samorządowcy niczego takiego nie będą na pewno czynić. Jestem przekonany, że także zależy samorządom, żeby ten program rzeczywiście wdrożyć. I takie są sygnały, że generalnie samorządy się dobrze przygotowały do wdrożenia tego programu. Ale
normalnie Stanisław brzmi jak normalnie poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Jechał ze mną z Warszawy, dlatego przeprowadziłem pracę uświadamiającą.
Ale chcę powiedzieć, chociaż pan redaktor mi tutaj jakby przerwał moją myśl. Ja oczywiście, jeżeli chodzi o sam program, bo w gruncie rzeczy obawiam się, że jednak będzie ten program to będzie miał charakter pomocy socjalnej. Ja jednak wolałbym, gdyby te potężne środki każdego roku trafiały w gospodarkę. Ja i zarówno pan poseł Abramowicz, myślę, że się zgodzi, bo nasze doświadczenia zawodowe to jednak praca jako przedsiębiorcy, wiemy, bez rozwoju gospodarczego nie ma czego dzielić. W przeciwnym razie, jeżeli nie będzie przychodów z przedsiębiorstw, z działalności gospodarczej, to będziemy dzielić, ale biedę.
To prawda, ale...
Tego nikomu ale już w Polsce nie życzymy tego.
Tak, panie pośle, ale kto będzie pracował w tych firmach, jeżeli w Polsce dzieci ubywa i bardzo jest duża emigracja, mam nadzieję zatrzymać.
Adam Abramowicz jest przeciwny uchodźcom w Polsce.
Jestem przeciwny terrorystom w Polsce, a uchodźcy od wieków są do Polski przyjmowani. Patrz, ośrodek w Białej Podlaskiej. Jeżeli ktoś jest zweryfikowany, sprawdzony, ma dokumenty i państwo polskie jest przekonane, że...
Ale tam nie macie śluzy tej całej...
Że jest to bezpieczne dla Polaków, to przyjmujemy, ale jak otworzyć, jak Angela Merkel chce i wszystkich brać po kolei, jak leci, w tym terrorystów, to my nie chcemy. Ale jeszcze wrócę do 500+. To był ostatni moment w zasadzie, żeby jakiś program wprowadzić skuteczny, jeśli chodzi o poprawę demografii. I zobaczymy, jakie będą skutki, ale już są dosyć takie pozytywne odniesienia do tego. Coś trzeba było zrobić. No każdy rząd chciał. Rząd Platformy też próbował robić różne programy, no ale one były nieskuteczne. Teraz zobaczymy. To jest pójście, nawet przyznają przeciwnicy Prawa i Sprawiedliwości, że jeszcze takiego programu odważnego, takiego transferu do rodzin nie było. Więc...
Znaczy, dzisiaj wiemy, że na pewno jest bardzo kosztowny. Czy przyniesie efekty, tego nie wiem.
Raczej ale powinien przynieść, bo...
Panie Stanisławie, że pan Adam powiedział, że generalnie, że rząd Platformy też coś chciał zrobić.
No. Nie, oczywiście i to my, no,
ja
co do tego my
totalnie
nie mamy,
zbudowany waszym, nie, że tak powiem, nie, chyba musi częściej jeździć samochodem razem.
Panie redaktorze, no ktoś, kto rządzi 8 lat, to nie mógł wszystkiego tylko psuć. No, to, znaczy, były i dobre rzeczy. No przecież to Polska, żyliśmy w Polsce, Polska się jakoś rozwijała i...
Jadąc
po drodze, zapytaliśmy siebie nawzajem, czy coś spektakularnego w tym Sejmie udało nam się tak pojedynczo zrobić. Więc ja pogratulowałem panu posłowi Adamowi Abramowiczowi tytułu egzekucyjnego. Znaczy, to jest jego
bankowy tytuł,
bankowego tytułu egzekucyjnego. On mnie pogratulował między innymi ustawy lotniskowej, specustawy lotniskowej, czyli coś nam się udało i my sobie to po prostu mamy poczucie, że tam nie jeździmy tylko po diety.
Znaczy, no nie, no generalnie jeszcze gdybyście jeździli 63, to może by się udało 63 wreszcie załatać, no ale...
Będzie, oczywiście.
Panie Stanisławie, proszę.
Znaczy, ostatnio byliśmy u wojewody lubelskiego.
W ubiegłym roku mówiłem, że w tym roku będzie. I proszę cierpliwości, panie redaktorze.
Jest apel parlamentarzystów, samorządowców Prawa i Sprawiedliwości do naszego rządu, żeby ten odcinek był ujęty, poszedł na piśmie. Zgadzam się, on jest w fatalnym stanie. Powinien być zrobiony jak najszybciej i to jest ważne.
Wyrzut sumienia wszystkich posłów
z tego
regionu.
To prawda.
No, teraz dobrze. Już nie będę mówił o tym słynnym przejeździe.
Powiem tylko, panie redaktorze, powiem tylko tyle, że na piśmie już jest potwierdzenie ze względu na bezpieczeństwo przejście przez Ulan, prawie dwa odcinki, ponad 2 kilometry chodnika. W związku z tym to nie jest tak, że o 63 zapomnieliśmy.
Panie pośle, ale Ulan ma już, że tak powiem, nawierzchnię zrobioną, a ja mówię między Łukowem.
Wiem i oczywiście wiem, że to jest dla nas podstawowe zadanie, jeżeli chodzi o 63.
Bo ja szybciej zbuduję, że tak powiem, z marszałkiem, z resztówek marszałka Sosnowskiego drogę do Żelechowa z Łukowa niż ten kawałek.
No, ale to nie on jest bardzo poważnie tam zaangażowany.
Nie, bo pan marszałek jest słowny.
Ale panie redaktorze, jeszcze mamy przecież dobrą wiadomość, że będzie budowana na całej długości S19, to dla naszego regionu.
To, o czym rozmawialiśmy.
Wiadomość znakomita.
Dobrze, panowie, ale ja teraz jedziemy dalej sobie z tymi tematami gospodarczymi, bo jesteście przedsiębiorcami. No w stanie, załóżmy, chwilowego spoczynku, ale generalnie nie wiadomo, co wam się w życiu, że tak powiem, przydarzy. Politykiem się bywa, więc generalnie możecie zawsze do biznesu wrócić. Chciałbym zapytać was o te pomysły na uszczelnienie VAT-u, bo tak na dobrą sprawę na oszustwach VAT-owskich łamią sobie zęby wszystkie państwa europejskie, właściwie na całym świecie. VAT jest taką formą podatku, którą okazało się, że jednak mimo wszystko można jakoś zamotać, zamieszać i na tym po prostu zbijać interesy. Przypomnę, ostatni złoty interes to był złom, który w Polsce osiągał kolendarne ceny, tylko i wyłącznie dlatego, że złomu było za mało, a trzeba było nim za często obracać.
No, zrobiliśmy odwrócony VAT, oczywiście parę lat za późno i zaskutkowało tym, że
teraz Platforma mówiła, ściągniemy bardziej VAT, będzie, zaciśniemy te kleszcze, te 50 miliardów. Oni mówili, że 50 miliardów jest tej dziury budżetowej ze względu na oszustwa VAT-owskie. Wy powiedzieliście, że nawet już jest 70 miliardów. Czy nawet 80.
To nie, najwyższa jest dla kontroli, powiedziała.
Drodzy panowie, wciąż licytuje się na wysokość tego, jakie wysokości są oszustwa. Ja kiedy słuchałem zarówno ministra Szałamachy, jak i pana premiera Morawieckiego, to w zasadzie słyszałem dokładnie to samo za czasów Platformy. Te same metody. I teraz pytanie brzmi, powiedzcie z waszego doświadczenia. Nie interesuje mnie, co mówią wasi ekonomiczni guru, czy też wasi ekonomiczni czy ministrowie, tylko wy powiedzcie, co trzeba byłoby zrobić dziś natychmiast, żeby rzeczywiście tą kwestię zamknąć. I żeby, jeśli już mówimy o tych pieniądzach na 500+, czy na biednych przyszłych emerytów, takich jak ja, bo kiedyś będę emerytem, będę na pewno bardzo biedny, to co zrobić, żeby tą kwestię raz na zawsze rozwiązać?
No dzisiaj przegłosowaliśmy ustawę o utworzeniu takiej specjalnej jednostki informatycznej, która ma za zadanie poprzez elektronikę stworzyć program, który będzie szybko wykrywał oszustów i dawał narzędzia do ich ścigania. No, nie wiem, jak głosowała Platforma akurat, ale wydaje mi się, że pewnie też za. Dzisiaj mamy XXI wiek. Dzisiaj nie mamy już przestępców z łomami i w kominiarkach, albo ich jest mało. Dzisiaj to są dobrze przygotowani.
Był pan handlowcem. Jak tą kwestię załatwić? Ustawa mówi, jest mnóstwo pięknych ustaw.
Ale już mówię. Dzisiaj jest tak. Oszust wprowadza do sprzedaży towar, za który nie odprowadza VAT-u. I teraz służby skarbowe stwierdzają to za późno. To jest po 3-4 miesiącach dopiero można stwierdzić, że on tego VAT-u nie odprowadził, a on już zniknął w tym momencie. W związku z tym program, który spowoduje, że będzie można sprawdzić człowieka, po pierwsze, błyskawicznie, czy jest wiarygodny, czy nie. Po drugie, będzie rejestrował te transakcje i dawał informacje do urzędów, że coś się dzieje w tym względzie. Ma w tym pomóc. Na XXI wiek trzeba narzędzia XXI wieku. Dzisiajśmy to przegłosowali. Nawet wiem, że były zastrzeżenia, że ustawę kominową ściągamy. Dobra. Ale tylko jedno zdanie powiem, bo chodzi o co? Musimy ściągnąć największych fachowców, najlepszych informatyków do tego wszystkiego. Musimy zaprząc informatykę w walce z oszustami. No co innego możemy zrobić? To jest jedyna sprawa. I mieć dobry program, dobrych prawników, dobrą ustawę i ścigać po prostu, bezwzględnie ścigać. A jeszcze zwiększyć kary, bo są bardzo łagodne dzisiaj kary za wyłudzenie.
Czyli bez ministra Ziobry się nie obędzie. A pan Stanisław Zmijan.
Znaczy, tutaj jakby dwie kwestie zasadnicze. Oczywiście jakby nie będę się do tego odnosił tak do tej ustawy, którą dzisiaj uchwaliliśmy, no bo rzeczywiście jest to spółka specjalnego przeznaczenia. Kwestia wynagrodzeń to jest jakby znowu odrębna. Ja nie jestem zazdrosny o dobrze opłacanych.
No dobry informatyk, wie pan, ile kosztuje dzisiaj.
Jeżeli ma wypełniać dobrze swoje zadania, a tutaj oczekiwania są duże. Oczywiście pierwsze to jest, tak, te kwoty są przeszacowane, ale oczywiście wiemy, że są duże nieprawidłowości. I teraz wracam. Dwie kwestie zasadnicze. Jedna to oczywiście sprawność państwa, sprawność aparatu fiskalnego. To nie ulega wątpliwości. Pewnie ten kierunek, o którym mówi pan poseł Abramowicz, centralnego rejestru wszystkich faktur, bo to
tak
jest. Ale sprawność, znowu musi być sprawność aparatu fiskalnego, nie ulega wątpliwości, a druga kwestia, to o czym też całą drogę rozmawialiśmy, to jednak tego, czego jeszcze brakuje w Polsce, to jednak autentycznego zielonego światła dla przedsiębiorców i zaufania do tych przedsiębiorców. Bo tych, którzy kombinują, jest po prostu zdecydowanie
mniej. Ale to nie są przedsiębiorcy, to są złodzieje, panie pośle. To są przestępcy, którzy jeszcze, na ogromną skalę.
I jeszcze jedno. Ta druga strona, to ona jest zawarta w tym, o czym ja teraz powiem, a mianowicie to lojalność wobec własnego państwa. To jest to także właśnie ten patriotyzm, o którym my ciągle tak górnolotnie mówimy, tylko przy uroczystościach państwowych, rocznicach i tak dalej, i tak dalej. Rzetelna, mozolna praca i lojalność w sensie płacenia podatków.
To nie
są te dwie rzeczy.
Ale
nie
mogę coś powiedzieć,
bo operujecie jednak mimo wszystko.
Panie pośle, to nie chodzi o
przedsiębiorców.
To nie jest abstrakcja.
Tu nie chodzi o przedsiębiorców. Przedsiębiorcy, którzy zakładają firmę, żeby być na rynku i coś tam sprzedawać, czy robić jakieś usługi, to oni są w marginesie ludźmi, którzy jakiś tam VAT uszczuplają. To są specjalne gangi międzynarodowe, które od razu zakładają, że będą powód wyłudzenia tego VAT-u i to najczęściej na transakcjach międzynarodowych. To pan poseł chyba przyzna. To są wtedy ogromne sumy.
Telefony komórkowe na przykład.
Ale też na tych właśnie przerzucaniu tych towarów przez granicę i korzystaniu na różnicach w przepisach VAT-owskich. I to są zwykli przestępcy i wobec nich trzeba stosować specjalne środki i zwiększyć kary. Dzisiaj kara za wyłudzenia jest śmieszna.
Sprawność, jeszcze raz wrócę, bo tak widzę, że pan redaktor nie jest zadowolony. Sprawność aparatu fiskalnego w tym kontekście, bo oczywiście to, co te narzędzia, które zostaną uruchomione do tego celu, nie mogą powodować przewlekłość postępowań, bo przecież to są decyzje. Wstrzymany zwrot VAT-u.
No właśnie, są poszkodowani uczciwi przedsiębiorcy w tym łańcuchu.
Przedsiębiorców to do przewlekłość postępowania doprowadza do upadłości. Bardzo często, szczególnie tych małych i najmniejszych. No. W związku z tym ta sprawność w postępowaniu jest tym lekarstwem, bo panaceum takiego czarodziejskiej różdżki nie ma, panie redaktorze,
Przestępca wpuszcza.
I ta druga sprawa, o której powiedziałem, lojalność wobec swojego państwa, absolutnie to jest bardzo ważne. Ale to nie jest abstrakcja.
Panowie, jeśli chodzi o lojalność wobec państwa, zostawmy ten temat, bo ja powiem szczerze, że generalnie mam tu dosyć takie dramatyczne i obserwacje, i własne zdanie, bo dziś na razie, jeśli chodzi o lojalność, ryba zawsze się psuje od głowy, jeżeli nie będzie budowania sukcesywnego szacunku do wszystkich instytucji państwowych, niezależnie kto i o czym mówię, czy to będzie władza sądownicza, wykonawcza, czy ustawodawcza, to nie oczekujcie, że w jakikolwiek sposób, jakikolwiek obywatel będzie się sam edukował i do tego szacunku potrzebował.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze.
I to powiem, żeby było jasne. Dotyczy to każdego uczestnika tego sporu politycznego, który się toczy na górze. Tak jest moje zdanie.
Czyli tezę pan poparł moją.
Jedno ważne zdanie.
Od góry budowa tej lojalności.
Jeszcze jedno ważne zdanie, które dotyczy wielu firm właśnie między innymi z powiatu Biała Podlaska, że poszkodowani poprzez oszustów jest nie tylko budżet, który nie dostaje, zostaje, musi wypłacić pieniądze złodziejom, ale także uczciwi przedsiębiorcy, bo ten łańcuch transakcji dalej trwa. I dzisiaj była taka praktyka, że urzędy skarbowe, jak już dochodziły do wniosku, że VAT nie został zapłacony przez tego, który wprowadził towar na rynek, a tego człowieka, tej firmy już nie ma, bo była na słupa i została zlikwidowana i nie ma kogo ścigać, to ściga tych uczciwych polskich przedsiębiorców, którzy byli na tych pośrednich etapach. I z tym trzeba skończyć. Wiele firm tutaj jest zagrożonych.
Rozumiem tylko, że dowcip polega również na jeszcze jednej rzeczy, to jest moja obserwacja też i to jest cała masa różnego rodzaju zgłoszeń, które się pojawiają. Drodzy panowie, dopóki państwo nie będzie instytucją, która zajmuje się jest służebna wobec obywatela, więc obywatel jest nie tylko i wyłącznie po to, żeby raz na 4 lata pójść oddać głos i następnie codziennie czy co drugi dzień zapłacić określony podatek, określoną daninę na rzecz państwa, ale będzie widział, że z tego rzeczywiście coś powstaje, że coś w jakiejś formule wraca. Tu wracam do swojej tej pierwszej, gorzkiej może uwagi odnośnie programu 500+, bo mówię, takich ludzi jak ja, którzy przez 20 kilka lat ostatnich pracują, przede wszystkim pracują, płacą podatki i tak dalej, zdając sobie sprawę, a z drugiej strony my coraz częściej widzimy, że te podatki, no rzeczywiście trafiają, są jakieś redystrybuowane, tylko że nie trafiają na przykład do nas w jakiś inny sposób. Albo choćby nawet w postaci porządnej usługi w Urzędzie Skarbowym. I teraz dotykam tego najważniejszego, co jest obserwacją. Jak długo w Urzędzie Skarbowym będą obowiązywały zasady, że są zablokowane etaty, a jednocześnie ludzie zatrudnieni są na umowy śmieciowe. Bo ja będę bronił teraz urzędników izb skarbowych, urzędów skarbowych. To jest, powiem szczerze, granda i skandal. Bo z jednej strony oczekujecie, jedni i drudzy oczekiwali, drudzy też oczekują. Dzisiaj sprawności od aparatu fiskalnego, a z drugiej strony zajrzyjcie sobie, jak ci ludzie są traktowani i wynagradzani. Bo mamy oczywiście coś takiego jak komornik, który oczywiście w jakimś tam sensie funkcjonuje na obrzeżach tego systemu i który jest dewiacją totalną, system komorniczy w Polsce dzisiaj. Natomiast mamy urzędników skarbowych, o których oczekujemy profesjonalizmu, zaangażowania, uczciwości i tak dalej, i tak dalej. A jednocześnie większość z nich, a jednocześnie bardzo duża grupa z nich pracuje na umowach śmieciowych.
Przede wszystkim trzeba uwolnić tych ludzi od sprawdzania milionów PIT-ów, zajmowania się drobnymi transakcjami, a skierować właśnie do kontrolowania tych ogromnych transakcji, gdzie są pieniądze wyłudzane i gdzie złodzieje okradają polski budżet. Jednym z takich pomysłów jest wspierany przez nas zespół sejmowy, w którym szefuje zespół do spraw wspierania przedsiębiorczości i patriotyzmu ekonomicznego, pomysł podatku od płac. To jest rewolucyjny pomysł od wynagrodzeń. 25% stawka, która by była naliczana z całego funduszu płac i odprowadzana do urzędów skarbowych, pozbawiłaby Polaków PIT-u. Polska bez PIT. To jest jeszcze oczywiście tylko pomysł studyjny, ale wtedy...
Ale mi się wydaje, że ja w tej chwili 19% płacę.
25% podatku od całej dobrze, listy, ale... łącznie...
Ze zdrowotną i składką zdrowotną i społeczną.
Także tak? to jest duży, duża obniżka wynagrodzeń, tych obciążeń i wynagrodzenia mogły pójść do góry. Dlatego tutaj myślę, że jeszcze długa dyskusja przed nami. Przenieść ciężar z małych, drobnych na dużych, bo... No i wtedy oczywiście umowa, pan mówi śmieciowa, ja nie używam takich słów, zlecenia lub o dzieło...
Znaczy, proszę pana, ale jeżeli człowiek pracuje...
Nie będzie problemem.
Nie wiem, przechodzi staż, a następnie przez 2 czy 3 lata nikt mu nie oferuje, nawet nie ma szansy na etat. Mimo, że jest praca, mimo, że jest potrzeba tego człowieka, zatrudnienia i oferuje mu się 3-miesięczne, półroczne okresy pracy na zlecenie i nie dostaje się tam jakiś... No jeszcze gdybym rozumiał, gdyby zarabiali po 3-4 tysiące na tym. Tam pracuje się naprawdę na minimalnej. To przepraszam bardzo, jak mam nazwać, jaki mam szacunek do takiego państwa, które nie potrafi nawet zadbać o tego pracownika, który powinien na to państwo tak na dobrą sprawę dopilnować, żeby to państwo miało dochody. Jest absurd.
Trudno się nie zgodzić, nie ulega wątpliwości, że wtedy, kiedy wprowadzaliśmy zmiany w ustawach dotyczących umów o zatrudnienie, to zupełnie inny cel przyświecał. To był ukłon w stronę przedsiębiorców, w szczególności oczywiście potencjalnego zwiększenia ilości podejmujących pracę. Po to były te możliwości zatrudniania na umowy o pracę, czyli tak zwane te śmieciowe umowy. Niedopuszczalnym jest do głowy wtedy nikomu, tym, którzy wychodzili z tą inicjatywą, myśmy wychodzili także z tą inicjatywą, nikomu do głowy nie przyszło, że pion administracji, a już pion takiej administracji jak administracja fiskalna, skarbowa, będzie zatrudniała na umowy śmieciowe.
Najwięcej coś, Ministerstwo Pracy coś, zatrudniało.
Już to Ministerstwo Pracy. Coś nieprawdopodobnego. Bardzo naganne. Nie ulega wątpliwości. To na pewno trzeba zmienić i na pewno. Oczywiście był ten czas, panie redaktorze, kiedy byliśmy obłożeni klauzulą nadmiernego deficytu i oczywiście w całej budżetówce były płace zamrożone. Mamy klauzulę zdjętą. Absolutnie powinniśmy po prostu zwiększyć wynagrodzenia. Podzielam to zdanie. To nie może tak być, że osoba, która pełni bardzo odpowiedzialną funkcję w aparacie skarbowym, myśli, czy wystarczy jej...
Czy za 3 miesiące będzie to miała przedłużoną umowę?
No tak, ale pod warunkiem, że po tej zmianie ten urząd skarbowy będzie tak efektywny, że te oszustwa będą eliminowane i będą pieniądze do budżetu ściągane. Tak, bo sam pan mówił o pieniądzach.
Nie, oczywiście.
A to wszystko trzeba skądś znaleźć, nie na rozrost biurokracji.
Jeszcze w drugą stronę, tak na wszelki wypadek, bo my to ćwiczyliśmy także i taki system. Otóż także nie może w aparacie skarbowym, nie może być wynagrodzenia premia za zakwestionowane kwoty. Pamiętacie? To jest coś też zabójczego dla przedsiębiorców.
Generalnie podwyżki, każdy...
Bo te postępowania później trwały, oczywiście trzeba było... przedsiębiorcy sobie radzili przed sądami, ale nie potrzeba
strata czasu. Każdy obywatel nie będzie miał nic przeciwko temu, że urzędnik będzie zarabiał dobrze i bardzo dobrze. Oczywiście. Pod warunkiem, jeśli przyjdzie się do urzędu i się zostanie potraktowanym tak jak pan klient, czy też pan petent, a nie per ktoś tam, kto przyszedł akurat przeszkadzać.
W planie jest... Morawieckiego jest przekształcenie urzędów w firmy usługowe, ale to trzeba trochę czasu.
Tego się niestety straszliwie boję, bo generalnie moim zdaniem to nie jest... Myśmy już eksperymentowali w 99 roku naprawdę na zdrowym ciele i najlepszym przykładem jest tak zwana ochrona zdrowia, gdzie poszły bardzo duże podwyżki, ale nikomu do głowy nie przyszło, żeby powiedzieć tak, dobra, będziecie panowie i państwo lekarstwo zarabiali dużo więcej, ale za określone wykonywanie określonych obowiązków. Myślę, że generalnie
no ale za pieniądze... Kto to ma oceniać te obowiązki? No nie ma właśnie, nie ma procedur, nie ma kto oceniać. Jest lekarz, on bierze pieniądze i tyle.
Wie pan doskonale, że generalnie, kiedy przyszedł do pana pracownik albo przyjmuje pan pracownika, to pierwszą rzeczą, którą by pan zapytał, dobrze, będziesz zarabiał, załóżmy, 10 tysięcy złotych.
Ale ja, panie doktorze, ja troszkę rozumiem. Ale czy społeczeństwo jest gotowe, żeby...
Ale pracował tak, to...
Ale to jasne, ale żeby to zrobić, co pan mówi, to trzeba, żeby było przygotować społeczeństwo, żeby się zgodziło na współpłacenie za usługi medyczne. Jest gotowe? Nie jest.
Nie,
niech się tego nie podejmie. Panie Adamie, w związku z tym usługi są z budżetu robione.
Nie rozumiem.
W całości. Nie. Jak w całości z budżetu, no to oceny klienta nie ma, bo klient tak musi iść do lekarza. Jakby był system współpłacenia. No chyba platforma próbowała coś kiedyś powiedzieć.
Dobrze, ale ja cały czas powtarzam. Od tego jest państwo, które tworzy pewien określony system, w którym jeżeli wypłaca komuś, to weźmy urzędnika skarbowego, podnosi mu średnią pensję nie 2-300, tylko załóżmy do 4-600, to mówi, drogi panie, ale w ramach swojego obowiązku referent taki, specjalista taki i tak dalej, ma do wykonania to, ale również pan ponosi za to odpowiedzialność. Nie ma czegoś takiego, że...
Kto ma tych lekarzy oceniać? Panie redaktorze, niech pan powie.
Ale to nie
w tym systemie,
ale to nie ma
jest.
Kwestia oceniania.
No kto
pana.
Ma mówić, że ten ma zarobić 8 tysięcy, a ten 6, a ten 4, bo
panie
słabiej
Adamie,
pracuje.
Ale ja mówię prostą rzecz. Jeżeli wypłacam pensję lekarzowi, to ja również mam prawo oczekiwania, że przychodzi na godzinę 8 do pracy i o godzinie 16 z tej pracy wychodzi.
No, to już pan jakieś patologiczne przypadki teraz
że
cytuje.
Co?
No, że lekarza nie ma w pracy, a bierze pieniądze, no.
Proszę pana, panie Adamie,
to chyba nie o to chodzi.
To ja, że tak powiem, poproszę na koniec o adres pańskiego biura i poproszę, żeby przyszli wszyscy pacjenci, którzy nieraz czekali na pana lekarza w przychodni, nie mówię prywatnej, ale POZ-cie, czy w szpitalu, czy w poradni.
No to dzisiaj nawet taki instrument jest. Jeżeli ktoś przychodzi do POZ-u i nie ma lekarza, to bierze następnego dnia papiery i przenosi do drugiego POZ-u. Ale ludzie tego nie robią z różnych
idealista.
Powodów.
Pozwólcie panowie, jednak tutaj się włączę. Otóż ja rozdzieliłbym tutaj
ja mówię po prostu o pewnym mechanizmie.
Na dwie części. Podstawową opiekę.
Ale nie, panowie, nie rozdrabnialiśmy się na tym lekarzy. Mówmy o pewnym zadaniowaniu.
Ale panie
dajemy
doktorze,
podwyżkę,
muszę to
dajemy
powiedzieć.
Wymagania.
W podstawowej opiece naprawdę jest już tak duża konkurencja. Nie ma czegoś takiego. Nie ma pacjenta, który nie byłby przyjęty w dniu, kiedy się zgłosił albo się zarejestrował.
A gdyby pacjent był źle obsłużony, to ma prawo zabrać papiery i przenieść do drugiego lekarza i pieniądze za nim pójdą.
Tego, tak, jeszcze 2 lata temu mógł raz to zrobić, teraz może robić chyba 3 razy nawet. W związku z tym nie ma tego problemu.
Więc lekarz musi szanować pacjenta w tym momencie.
Ja się zgadzam z panem redaktorem. Dostęp do lekarzy specjalistów. Jest to problem. I nad tym trzeba rzeczywiście pracować.
Dobra, zostawmy służbę zdrowia, bo może dałbym ten przykład,
który was
inspiruje właśnie zaraz, to musiałbym tutaj zaraz sprowadzić naszego przyjaciela Waldemara Kraskę, z którym najbardziej, że tak powiem, kompetentnie byśmy się pokłócili. Natomiast ja wracam do już kończąc nasze dzisiejsze spotkanie, zostawiając kwestię, mam nadzieję, że również nasi słuchacze wesprą mnie w tym zdaniu, że nie mamy nic przeciwko temu, żeby urzędnicy dobrze zarabiali.
My też.
Pod warunkiem, że generalnie będą odpowiednio zadaniowani, czyli reformy nie powinny polegać na prostym dosypaniu kasy, tylko określeniu, co kto i za co odpowiada i w jakim zakresie ma to wykonywać. Natomiast ja chciałbym zadać swoje jedno z ulubionych pytań, nie o trasę 63, ani o przejazd pod trasą kolejową 7, da się, że tak nazywa, w Łukowie, w kierunku na Międzyrzec. Jakkolwiek jest to dla mnie fascynujące, że coś, co miało być oddane do końca 2015 roku, wciąż jest nieoddane i nie tylko 20. w Pługowie.
Tak.
To jest fascynujące, powiem szczerze, że nawet podobno ambasador hiszpański się na ten temat wypowiadał i tłumaczył i to nie pomaga. Zdaje się, że już od 5 miesięcy powinny być naliczone jakieś kary. Ale
są naliczone.
Chciałbym zapytać, panowie, bo wy jesteście również posłami, którzy w tym temacie powinni mieć coś do powiedzenia. Kiedy powstanie jednolity w Polsce jednolity tekst prawa konsumenckiego? Prawa, który będzie z jednej strony określał, jakie mamy prawo, ale z drugiej strony będzie określał sposób egzekwowania tej prawa, bo tego nie mamy.
Znaczy... Pewnie z funkcjonowaniem tego prawa po prostu coś szwankuje i tutaj trzeba się temu przyglądać, bo panie redaktorze, szanowni państwo.
Co, powie pan mi, że istnieje ustawa konsumencka.
Mamy
z masą wyjątków.
Mamy ustawę konsumencką, mamy Urząd Ochrony Konsumenta i Konkurencji.
Dobrze, zapytam, ile pracuje pracowników w Lublinie?
Bardzo, tego nie wiem.
5.
Bardzo, to jest urząd bardzo silny, o bardzo dużym...
5 pracowników.
Panie pośle, ja mam zupełnie inne doświadczenia z tym urzędem. Także bardzo negatywne.
Ma bardzo duże, no naprawdę.
W takim razie, panie Adamie, ma pan wielką szansę, żeby coś z tym fantazjować.
Oczywiście, tę ustawę o ochronie konsumenta, konkurencji konsumenta trzeba jak najszybciej zmienić. Ma uprawnienia, ale ma za mało obowiązków. Dzisiaj to urząd wybiera sprawy, w które wchodzi, a może na przykład sobie uznać bardzo wolonturystycznie, że nie będzie tego brało i ustawa mu nie nakazuje. Dzisiaj, jeżeli się napisze jakąś skargę do urzędu, to jest ona rozpatrywana pod tym właśnie kątem. Są na przykład bardzo śmieszne, jeśli chodzi o, jak się na to patrzy, ale bardzo smutne dla konsumentów, na przykład przypadki wymierzania kar za łamanie tej ustawy, kiedy koncerny, które zarabiają miliardy, dostają na przykład 500 tysięcy kary.
Po 5 latach oczywiście procesu.
Oczywiście, więc to trzeba zmienić, bo dzisiaj rzeczywiście konsument nie jest chroniony dostatecznie. Korporacje, banki i te telefonie wszelakie, które mają armię prawników i dają ludziom do podpisywania umowy, które do dzisiaj nawet zawierają zakazane klauzule.
Ale proszę panów, naprawdę przecież to nie o to chodzi, bo to znowu byśmy do jakiegoś absurdu doszli. Nie może ten urząd wszystkich transakcji na interwencję, to jest oczywiste, ale umocowany jest naprawdę bardzo, bardzo jednoznacznie i może wykonywać należycie swoje zadania. A że to jest możliwe, to weźcie pod uwagę, a tu przywołał pan redaktor, tak, telekomunikację. Urząd Komunikacji Elektronicznej. Strężyńska, która dzisiaj jest ministrem. Ona była pierwszym prezesem. Mhm. Ona, proszę państwa, rozwinęła rynek. Zdemonopolizowała telekomunikację.
To prawda, to był bardzo dobry minister.
I nagrodę, żeście go pozbawili prezesury.
Moment.
Ale myśmy wzięli na ministra.
Można to było zrobić.
Trochę za moją sprawą jest.
Spadły ceny usług telekomunikacyjnych. Spadły i to
prawda.
W związku z tym my mamy narzędzia, tylko jest kwestia funkcjonowania tego urzędu.
Panie Stanisławie, tylko że my niczego nie osiągniemy, jeżeli będziemy patrzeć tylko i wyłącznie przez pryzmat na świat, przez pryzmat centralistycznie. I to już taka moja uwaga na koniec i to jest taka wielka prośba do was, żebyście jednak spojrzeli i po to was pytamy, że z perspektywy naszej tu miejscowej. Dlatego, że tak na dobrą sprawę, dopóki konsument nie będzie miał prawa, konsument nie będzie miał prawa wymóc i nie będzie miał określonej szansy na to, żeby wygrywać na miejscu, w salonie, w sklepie, w warsztacie, z największym koncernem, tak jak się to dzieje na całym świecie, to żaden urząd nie ma najmniejszego sensu. Urząd jest rzeczywiście od demonopolizacji, od regulacji,
tak,
i tak dalej.
Przyjmowania skarg,
ale,
i interwencji.
Nie, ale przede wszystkim powinno być na tej zasadzie, że tak jak mam, że ja mam, muszę mieć miejsce, gdzie pójdę ze swoją prostą sprawą, gdzie jestem oszukany na głupie 5 zł, które odzyskam dla zasady. Że po prostu dzwonię, idę, zgłaszam gdzieś tu na miejscu. Ja tu muszę mieć jakąś formułę. I tyle. Natomiast i na koniec, ponieważ trwają prace medialne nad ustawą medialną, to gorący apel Katolickiego Radia Podlasie do obu panów posłów o to, żebyście się zainteresowali tą zmianą i generalnie jakby się dało wprowadzić do tej zmiany coś, co będzie zmuszało regulatora rynku medialnego, jakim jest wciąż Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, do prowadzenia badań słuchalności. To uroczyście zobowiązuje tutaj panów, żeby były obiektywne badania, które będą oceniały siłę rynku medialnego, a nie tak jak w tej chwili mamy, że jesteśmy poddawani po prostu bandyckim niemalże...
Ale pan redaktor obiecał materiały na ten temat i do dzisiaj ich nie mam.
Bardzo dziękuję za to wskazanie, za ten apel, szczególnie z podkreśleniem obiektywnych. Tak jest.
Nie, znaczy panie pośle, tu nie trzeba żadnych materiałów, bo pan akurat chciał odwiedzić firmę, która realizuje na przykład takie badania, ale to jest w tej chwili świetna okazja. Wprowadzenie tak jak Urząd Regulacji, nie regulacji, tylko tym, który się zajmuje energetyką.
URE.
URE ma za zadanie badać. Mm-hmm. UKE ma za zadanie badać stan rynku usług elektronicznych. URE energetykę. Mm-hmm. Tak wystarczy, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji będzie tym organem, który w sposób zobiektywizowany będzie prowadził i udostępniał wszystkim badania słuchalności. Prosta rzecz.
Oby się tak stało.
Przyjmujemy.
Z tych 2 miliardów, co tam zbierzecie z tej opłaty audiowizualnej, 5 milionów złotych, to co to jest? Dziękuję panom bardzo serdecznie. Jak państwo słyszą, można rozmawiać czasami trochę, może nie emocjonalnie, ale na argumenty. Można. Więc życzymy tego panom, żebyście mieli okazję przeżywania tego również w polskim parlamencie, już na tym wielkiej sali, która podobno została pozbawiona kamer? Prawda?
Nie, jedna kamera się zepsuła.
Znaczy jedna tylko ze strony
i,
tutaj.
Ale ona zostanie naprawiona, panie pośle. Czy my tam w parlamencie robimy coś złego, że nie, musimy nie. się tam o, tego
właśnie,
wstydzić?
Nie. I tego byśmy sobie wszyscy życzyli. Dziękuję panu bardzo serdecznie.